Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Arcybiskup Feliński zostanie ogłoszony świętym 11 października.
Benedykt XVI mianował biskupa Andrzeja Dzięgę metropolitą szczecińsko-kamieńskim.
Godność każdego człowieka, niezależnie od dziedzicznych obciążeń, przypomniał papież uczestnikom kongresu o genetyce.
21 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Kanonizacja błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego odbędzie się 11 października. Wraz z nim ogłoszeni świętymi zostaną czterej inni błogosławieni. Decyzję w tej sprawie podjęli kardynałowie zebrani z papieżem w Watykanie na zwyczajnym konsystorzu publicznym. W sumie wyznaczono daty kanonizacji 10 błogosławionych.
Przyszły polski święty urodził się w 1822 roku w Wojutynie na Wołyniu. W 1862 roku Pius IX mianował go arcybiskupem warszawskim. Półtora roku później, po upadku powstania styczniowego, został usunięty ze stolicy i zesłany przez władze carskie do Jarosławia nad Wołgą. Po 20 latach uzyskał wolność bez możliwości powrotu do Warszawy. Zmarł w 1895 roku w Krakowie.
Do kanonizacji wymagany jest cud przypisywany wstawiennictwu błogosławionego. Za taki uznane zostało uzdrowienie siostry Stefanii Bożeny Zelek z założonego przez arcybiskupa Felińskiego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, mówi postulatorka sprawy kanonizacyjnej siostra Teresa Antonietta Frącek.
Siostra Stefania doznała uszkodzenia szpiku kostnego i w 2004 roku została przewieziona do kliniki uniwersyteckiej w Krakowie w stanie agonalnym. Lekarze przewidywali albo bardzo długie leczenie, albo bardzo szybki koniec. I w tym czasie siostry rozpoczęły bardzo gorące modlitwy. Wiadomo było, że o cud. I nieoczekiwanie w 7 dniu lekarze stwierdzili poprawę wszystkich parametrów krwi. Lekarze, którzy ją leczyli z bardzo długim stażem, zeznawali, że takiego wypadku w swoich badaniach lekarskich nie stwierdzili.
Razem z arcybiskupem Felińskim zostanie ogłoszonych świętymi 4 błogosławionych. Troje z nich żyło w XIX wieku. Wśród nich jest belgijski apostoł trędowatych na Hawajach, ojciec Damian de Weister oraz założyciele żeńskich zgromadzeń zakonnych, hiszpański dominikanin i francuska zakonnica. Również 11 października zostanie kanonizowany hiszpański trapista, zmarły w pierwszej połowie zeszłego stulecia.
Kanonizacja pozostałych 5 błogosławionych, o których mówiono na dzisiejszym konsystorzu, odbędzie się 26 kwietnia. Wśród nich jest 2 średniowiecznych zakonników, włoski benedyktyn i portugalski karmelita. Troje pozostałych to 19-wieczni włoscy założyciele zgromadzeń żeńskich, ksiądz i 2 zakonnice.
Benedykt XVI mianował nowym metropolitą szczecińsko-kamieńskim Andrzeja Dzięgę, dotychczasowego biskupa sandomierskiego. Tym samym Ojciec Święty przyjął rezygnację arcybiskupa Zygmunta Kamieńskiego, który osiągnął wiek emerytalny. Kościół szczeciński to przestrzeń ogromnej wiary, pójdę do niego z moim świadectwem i wiarą, mówi arcybiskup Andrzej Dzięga.
Jest to dla mnie wieść zaskakująca, ale przyjmuję bardzo po prostu z wiarą, bo inaczej po ludzku się tego nie da jakoś wyinterpretować. Nie kryję, że jest to wskazanie dla mnie miejsca i obszaru pracy, który jest mi osobiście mało znany. Będę musiał się tam bardzo wiele uczyć i bardzo dużo słuchać też, ale jest to ziemia ogromnie bogata w świadectwo wiary. I jeśli mam tam z czymkolwiek iść, to tylko z moją osobistą wiarą, żeby podtrzymywać te przeróżne dobre dzieła, które tam są. A jeśli mogę kogokolwiek z ludzi o coś prosić, to o modlitwę. A gdy chodzi o Sandomierz, zdecydowanie będzie serce tęskniło za szeregiem różnych inicjatyw i dzieł. Niech te dzieła żyją już według zamiarów Bożych.
Arcybiskup Andrzej Dzięga ma 57 lat. Urodził się w Radzyniu Podlaskim w diecezji siedleckiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1977 roku. W latach 80. związał się z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie uzyskał doktorat i habilitację z prawa kanonicznego. Do dziś wykłada na tym uniwersytecie i jest jego profesorem. W 2002 roku Jan Paweł II mianował go biskupem sandomierskim. W Episkopacie Polski arcybiskup Dzięga jest przewodniczącym Rady Prawnej oraz członkiem Rady Stałej, a także Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu.
Wstępna data ingresu nowego metropolity szczecińsko-kamieńskiego została zaplanowana na sobotę przed Niedzielą Palmową.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Genetyka stworzona w XIX wieku przez augustianina Grzegorza Mendla ogromnie się dziś rozwinęła. Na korzyści, jakie odnosi stąd medycyna, zwrócił uwagę Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami kongresu zorganizowanego w Rzymie przez Papieską Akademię Pro Vita. Jego temat brzmi: nowe granice genetyki i niebezpieczeństwo eugeniki. Papież podjął również wspomniany w tytule spotkania problem ryzyka, z jakim wiąże się jej niewłaściwe stosowanie. Rasistowska eugenika została wyraźnie potępiona i odrzucona, m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jednak ujawnia się dziś znowu mentalność podważająca wartość życia i godności osoby. Przedkłada się zdolność działania, skuteczność, doskonałość i piękno fizyczne nad inne wymiary egzystencji, których nie uważa się za godne. Osłabia się w ten sposób szacunek należny każdej istocie ludzkiej, również gdy ma braki w rozwoju czy obciążona jest chorobą genetyczną, powiedział Ojciec Święty. Działa się wówczas od samego poczęcia na szkodę tych dzieci, których życie uważa się za niegodne kontynuowania.
Wszelka dyskryminacja przez jakąkolwiek władzę ludzi, narodów czy grup etnicznych w oparciu o różnice związane z rzeczywistymi albo domniemanymi czynnikami genetycznymi jest zamachem na całą ludzkość. Tym, co należy podkreślić z mocą, jest równa godność każdego człowieka ze względu na sam fakt przyjścia na świat. Stopień rozwoju biologicznego, psychicznego, kulturalnego czy stan zdrowia nie mogą stać się podstawą dyskryminacji. Konieczne jest natomiast umacnianie kultury otwarcia i miłości, ukazującej konkretnie solidarność z cierpiącymi i łamiącej bariery stawiane często przez społeczeństwo. Dyskryminują one niepełnosprawnych i dotkniętych chorobami lub, co gorsza, dokonują selekcji i odrzucenia życia w imię abstrakcyjnej idei zdrowia i doskonałości fizycznej. Gdy człowieka czyni się przedmiotem manipulacji, oznacza to, że biotechnologie poddają się prawu silniejszego. Zaufanie pokładane w nauce nie może zapominać o prymacie etyki, gdy wchodzi w grę ludzkie życie.
Rola mediów w promowaniu proeutanazyjnej mentalności. Między innymi ten temat dyskutowany jest na sympozjum „Czy wybiła godzina eutanazji? Pilna konieczność społecznej debaty”. Spotkanie zgromadziło w Madrycie specjalistów z dziedziny prawa, medycyny, etyki i teologii.
Eutanazja i pomoc lekarska w samobójstwie są już legalne w Szwajcarii, Oregonie, Holandii i Belgii. Wkrótce do tej listy mogą dołączyć Kolumbia, Luksemburg oraz kolejne amerykańskie stany. Rząd Hiszpanii wydaje się nie ukrywać swojej sympatii do eutanazji. Choć nie okazuje wyraźnie intencji zmiany ustawodawstwa, to jednak nie zamyka drzwi przed taką możliwością, mówi Laureano del Otero, dyrektor Instytutu Teologii Moralnej. Sympozjum pragnie włączyć się aktywnie do istniejącej już debaty społecznej nad eutanazją. Zaproszeni specjaliści analizują z punktu widzenia prawnego, lekarskiego i etycznego argumenty za zakazem bądź przyzwoleniem na eutanazję. Ważnym elementem są środki masowego przekazu i ich wpływ podczas debaty o depenalizacji eutanazji. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Zwierzchnicy kościołów chrześcijańskich w Indiach postanowili wzmóc kampanię w obronie prawa do naturalnej śmierci. W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy w New Delhi przyjął petycję w sprawie legalizacji eutanazji. Podobna petycja została przedstawiona w tym trybunale już przed 13 laty. Wtedy jednak, pod wpływem kampanii Kościoła katolickiego, odmówiono jej rozpatrzenia. Choć samo hasło miłosiernej śmierci robi dobre wrażenie, zgoda na eutanazję doprowadzi do wielu nadużyć, ostrzega ojciec Babu Joseph, rzecznik prasowy indyjskiego episkopatu. Przypomina on, że nikt nie ma prawa kłaść kresu ludzkiemu życiu. Co więcej, obowiązkiem państwa jest jego obrona i wspieranie nieuleczalnie chorych przez odpowiednie terapie paliatywne. Oświadczenie podobnej treści wystosowało też Stowarzyszenie Lekarzy Chrześcijańskich, podlegające Narodowej Radzie Kościołów w Indiach.
W Indiach wciąż giną chrześcijanie. Hinduistyczni fundamentaliści pobili na śmierć 40-letniego Hrudayanandę Nayaka. Mężczyzna zniknął bez śladu w środę. Dzień później mieszkańcy wioski Rudanja zauważyli na drodze ślady krwi i but. Zawiadomili policję, która znalazła ciało w pobliskim lesie. Kolejne zabójstwo dowodzi, że mimo powstrzymania fali prześladowań, chrześcijanie w stanie Orissa wciąż nie mogą czuć się bezpieczni.
Większość izraelskich Żydów nie żywi negatywnych uczuć wobec chrześcijan. Jednocześnie jednak uważa, że powinno się im zakazać wznoszenia nowych kościołów. Dane te pochodzą z najnowszego sondażu, którego wyniki opublikował dziennik Haaretz.
Ponad 70% ankietowanych przyznało, że nie widzi problemu w tym, by chrześcijanie nosili krzyżyki i nie postrzega wyznawców Chrystusa jako misjonarzy zagrażających judaizmowi. Tolerancja kończy się jednak, gdy mowa o wznoszeniu chrześcijańskich miejsc kultu. 75% ankietowanych uważa, że państwo, szczególnie na terenie Jerozolimy, nie powinno wydawać pozwoleń na budowę chrześcijańskich świątyń. W odpowiedziach widoczna jest zasadnicza różnica między ortodoksyjnymi Żydami, a tymi, którzy rzadko chodzą do synagogi. Pierwsi sprzeciwiają się nawet turystycznemu zwiedzaniu kościołów, uważają chrześcijaństwo za idolatrię i są przekonani, że chrześcijanie pełniący służbę w izraelskim wojsku powinni składać przysięgę nie na Nowy Testament, ale na Torę.
Sondaż opublikowano po tym, jak w 10. kanale izraelskiej telewizji pojawiły się programy emitujące bluźniercze treści pod adresem Jezusa i Matki Bożej. Ich emisję potępili zarówno Stolica Apostolska, jak i biskupi Ziemi Świętej.
Hierarchowie Kościoła Katolickiego ostro potępili telewizyjny program jako niedopuszczalny atak na podstawowe prawdy wiary i w konsekwencji na wszystkich chrześcijan w Izraelu i na całym świecie. Przypominając, że wystąpienie telewizyjne nie jest jedynym antychrześcijańskim ekscesem w Izraelu, biskupi podkreślili, że lokalni chrześcijanie, którzy w ciągu ostatnich lat z zaangażowaniem działali na rzecz zwalczania antysemityzmu, stali się obecnie ofiarami antychrześcijańskiej ksenofobii. Trudno zrozumieć, czytamy w komunikacie, jak może dochodzić do takich incydentów w Izraelu, gdzie znajdują się najważniejsze sanktuaria naszej wiary, z których państwo czerpie szereg korzyści związanych z pielgrzymami przybywającymi z krajów chrześcijańskich. Dla Radia Watykańskiego z Betlejem ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Episkopat Boliwii poparł protest wikariusza apostolskiego Pando w sprawie bezprawnych działań władz wobec miejscowych działaczy opozycji. Chodzi o aresztowanie w miniony wtorek w mieście Cobija 12 osób podejrzanych o udział w ubiegłorocznych zamieszkach, w których śmierć poniosło 15 zwolenników rządu.
Boliwijska opozycja podkreśla bulwersujące okoliczności zatrzymania podejrzanych. Akcji dokonali nad ranem zamaskowani i uzbrojeni po zęby żołnierze, którzy podczas zatrzymania nie okazali nawet odpowiedniego nakazu sądowego. Wśród aresztowanych znaleźli się dziennikarze i samorządowcy. Jak stwierdził kierujący wikariatem apostolskim Pando biskup Luis Kazej, akcja odbyła się w sposób brutalny z naruszeniem podstawowych praw człowieka i wolności obywatelskich. W wydanym następnie komunikacie episkopatu zwrócono uwagę, że w Boliwii obowiązuje państwo prawa i odpowiednie procedury, których nie zachowano w rzeczonym przypadku. Stąd biskupi apelują do władz o zapewnienie zatrzymanym bezpieczeństwa i opieki prawnej. Kościół przypomina, że pojednania i integracji społecznej nie osiąga się siłą, ale przez wiarygodny dialog i właściwie działający wymiar sprawiedliwości. Łamanie ludzi i przemoc powodują tylko większe napięcia, napisali boliwijscy biskupi.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.